9 minut po godzinie 9, radio RMF24, a my już teraz, czyżbyśmy byli na wykładzie profesora Grzegorza Kołodki, byłego wicepremiera, ministra finansów, dzisiaj wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Czy jesteśmy w trakcie pańskiego wykładu?
Tak, tak, moi studenci też słyszą, co pan redaktor mówi.
Cudownie, bardzo się cieszę, to jeśli pan pozwoli, zacznę od cytatu. Zamiast zadłużać państwo i podnosić podatki, lepiej zapłacić za zbrojenia z pieniędzmi z NBP. Tak mówił pan, panie profesorze, u nas na naszej antenie w sierpniu. Zeszłego roku to było radio RMF24. Pytanie w związku z tym, po tej propozycji z wtorku ostatniego, czy ktoś z kancelarii prezydenta albo może ktoś z Banku Centralnego konsultował się z panem przed przedstawieniem tych propozycji przez prezydenta i przez prezesa Glapińskiego?
Tak, sądzę, że jest to faktem publicznym, że dokładnie 100 dni temu, w końcu października, prezydent Rzeczypospolitej, pan Karol Nawrocki, zaprosił mnie na spotkanie do kancelarii właśnie po to, żeby poznać się z moją koncepcją, którą ogłosiłem wcześniej publicznie, wypowiadając się kilka razy, między innymi na forum ekonomicznym w Karpaczu, a potem publikując artykuł pod tytułem „Jeszcze nie jest za późno” na portalu money.pl. I przedstawiłem swój punkt widzenia odnośnie do sytuacji finansów publicznych, a także dyskusji toczącej się wokół wydatków zapewniających bezpieczeństwo państwa polskiego. I jak sądzę, w ślad za tym poszły dalsze przemyślenia prezydenta i jego współpracowników. We współpracy, jak się dowiadujemy, z prezesem Narodowego Banku Polskiego, profesorem Glapińskim. I stąd, w jakimś stopniu, stąd właśnie ta propozycja, którą panowie prezydent i prezes zgłosili społeczeństwu przedwczoraj.
Panie profesorze, czy to nie będzie złamanie konstytucji?
Nie, konstytucję należy przestrzegać, ale również należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku. W artykule, który opublikowałem wczoraj wieczorem w tymże wspomniany money.pl, wyjaśniam kilka sposobów, opisuję jaką ścieżką można byłoby to osiągnąć, więc w żaden sposób nie należy pójść w stronę łamania konstytucji. Natomiast są pewne sposoby, żeby rozwiązać to w ramach istniejących regulacji prawnych, a jeśli to wymaga zmiany prawa, to trzeba tego dokonać, dlatego że są sprawy ważne i ważniejsze. W końcu zasobami finansowymi w postaci rezerw walutowych, które przetrzymuje, którymi administruje, którymi zarządza Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, jest państwo polskie, jest naród polski i jego interesom mają one służyć. Wobec tego być może, że trzeba dokonać jakichś zmian, niekoniecznie w konstytucji, ale może jest potrzebna, sądzę, że chyba jednak tak, specustawa, a więc specjalna ustawa. Wobec tego jest konieczne porozumienie polityczne ponad podziałami pomiędzy rządem, większością parlamentarną w Sejmie i w Senacie, prezydentem i Narodowym Bankiem Polskim. Pytanie, jakie dzisiaj wyraźnie trzeba postawić, ono już stoi, to czy ta polska klasa polityczna jest w stanie dojść w tej sprawie do porozumienia z każdą godziną. Po wystąpieniu panów prezydenta i prezesa mam co do tego coraz większe wątpliwości. Uważam, że polska klasa polityczna nie ma dostatecznej klasy, żeby stanąć na wysokości zadania.
Panie profesorze, czy nasze rezerwy nie uszczuplą się w ten sposób, jeżeli wykorzystamy ich część na zbrojenia czy na nasze bezpieczeństwo?
To jest dobre pytanie. Ja nie mówię, żeby to poszło na zbrojenia. Ja po prostu powiadam, że z punktu widzenia ściśle ekonomicznego rezerwy walutowe są na wygórowanym, nadmiernym poziomie. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby one stanowiły równowartość ponad 1 biliona złotych. Niektórzy uważają, że połowa tego by wystarczyła. Ja jestem pewien, nie mam żadnych wątpliwości, że 3/4, więc uszczuplenie ich o ewentualnie 250 miliardów złotych w zupełności daje nam gwarancję bezpieczeństwa pieniężnego i finansowego. Natomiast wtedy łatwiejsza byłaby sytuacja po stronie budżetu tego samego państwa, naszego państwa, państwa polskiego, bo to byłby jednorazowy zastrzyk, który trafiłby do finansów państwowych, ale o tyle mniej trzeba byłoby albo podnosić podatki, albo ciąć inne wydatki, łącznie z wydatkami socjalnymi, z transferami na inwestycje w kapitał ludzki, albo o tyle mniej trzeba byłoby pożyczyć na rynku krajowym albo zagranicznym i w ślad za tym potem na mniejszą skalę być obciążonym koniecznością spłaty kredytów i odsetek od tych kredytów. Natomiast to, co przedstawił prezes Glapiński, prezes Banku Centralnego, to jest nieco inna koncepcja, bo on kilkakrotnie powtórzył i wczoraj i przedwczoraj, że w wyniku operacji, tak jak on sobie ją wyobraża, nie stopniały, nie zmniejszyłyby się rezerwy, tylko mają to być inne posunięcia, które też opisuje we wspomnianym artykule, o których teraz głośno, a więc sprzedaż części rezerw przechowywanych w postaci złota po strzenach, cena, które bardzo wystrzeliły, one poszły w górę w ciągu ostatnich 2 lat i 2 miesięcy, aż o 160% i w ten sposób zysk olbrzymi, który Narodowy Bank Polski by osiągnął i zrealizował, bo na razie on jest nominalny na papierze, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym, w 95% jest przekazywany do budżetu państwa i państwo robi wtedy z tymi pieniędzmi w ramach ustawy budżetowej, co zechce. Ja bym wolał, żeby te środki poszły na inwestycje w oświatę, w edukację, w kulturę, w ochronę zdrowia, w poprawę infrastruktury, ale inni wolą, żeby one poszły na zbrojenia, nazywając to obroną narodową. To jest inna kwestia. Uważam, że dostatecznie już dużo wydajemy na obronę narodową. Problem w tym, że wydajemy źle, ale politykom zawsze, co także obserwowałem, jak kiedyś byłem w 4 różnych rządach wicepremierem i ministrem finansów, łatwiej przychodzi wydawać coraz więcej pieniędzy, które płacą podatnicy, niż coraz mądrzej. A ja jestem zdecydowanie i jako ekonomista, i jako były polityk za tym, żebyśmy wydawali coraz mądrzej.
Panie profesorze, jak pana dobrze zrozumiałem, rozumiem, że pańskim zdaniem nie trzeba do tego zmieniać konstytucji, konieczna będzie ustawa, która pomoże przelać te pieniądze, ale ja rozumiem, że jeżeli pieniądze, tak gigantyczne pieniądze trafiają na rynek, czy to nie będzie groziło inflacją?
Nie, to nie będzie groziło inflacją, bo i tak mamy określony poziom wydatków zbrojeniowych i to jest dobre pytanie, które pan zadaje, bo to jest pytanie, czy tak wyśrubowane, sięgające 200 miliardów złotych wydatki zbrojeniowe nie powodują inflacji. Przecież w tym sektorze, w przemyśle zbrojeniowym produkuje się sprzęt wojskowy, amunicję, mundury i szereg innych artykułów, towarów, które nie trafiają na rynek. Tam powstają dochody, które są płacami i zyskami inwestujących w tym sektorze i tam zatrudnionych. Natomiast i te pieniądze trafiają na rynek, zwiększając ciśnienie popytowe, natomiast nie trafiają tam żadne towary konsumpcyjne. Wobec tego to jest tylko kwestia zmiany źródeł finansowania i przy odpowiednim ustawieniu proporcji to nie powinno powodować jakiegokolwiek dodatkowego impulsu inflacyjnego poza tymi impulsami, które już są uruchomione.
To skoro to było takie proste, panie profesorze, dlaczego wcześniej nie korzystano z tego mechanizmu?
A no, ta dyskusja pojawiała się od czasu do czasu, natomiast tak, są rzeczy, no może nie tyle święte, ale jednak właśnie, jak pan na początku, panie redaktorze, zauważył, zgodne z konstytucją. Było, nie było, to był mój pomysł, ale nie oryginalny, tylko odnośnie do polskiej polityki, polskich reform. Jak byłem wicepremierem, ministrem finansów po raz pierwszy w rządach premierów po kolei Pawlaka, Oleksego i Cimoszewicza, żeby zagwarantować ustawowo, w tym również konstytucyjnie, niezależność Narodowego Banku Polskiego, Banku Centralnego. To znaczy, żeby on był niezależny od politycznych decyzji zarówno rządu, jak i parlamentu, jak i prezydenta. Ale przy innych okazjach, kiedy ówczesna pani prezes, no nie za bardzo znając się na polityce pieniężnej, popełniała różne błędy, to też powiedziałem, może niektórzy z państwa pamiętacie takie powiedzenie, że niezależność nie oznacza, że się odpowiada tylko przed Bogiem i historią. Natomiast co do tej odpowiedzialności, no to Bóg im tego nie powinien wybaczyć, bo grzechów się tak łatwo nie wybacza, a co do odpowiedzialności, to trzeba ją ponosić. Otóż bank centralny ma być niezależny i dlatego w sytuacjach trudnych, które występowano, nie sięgano i nigdy to nie miało u nas miejsca, poza może jednym, jedynym wyjątkiem. Kiedyś tam w roku 2002 bodajże wykupiliśmy część długu, który mieliśmy jeszcze z dawnych czasów wobec Brazylii od strony inżynierii finansowej, także polegało na sięgnięciu ręką rządową do pieniędzy, którymi administrował Narodowy Bank Polski. Powtórzę jeszcze raz, właścicielem tych pieniędzy jest państwo, społeczeństwo, naród polski. Natomiast jasne. Rezerwy, jak sama nazwa mówi, panie redaktorze, zarówno w domu, czy w firmie, ale i w państwie, rezerwy mamy na okoliczności szczególne, na tak zwane ciężkie czasy. No skoro polityka twierdzi, że są ciężkie czasy, bo mamy wojnę u naszego wschodniego sąsiada, bo trzeba naprężać swoje muskuły militarne, to jeśli nie teraz, to kiedy? Czekaliśmy z tymi rezerwami na jakąś czarną godzinę. Jeśli ta czarna godzina nadchodzi, to w takim razie trzeba zachować się rozsądnie i zmniejszyć koszty finansowania całokształtu funkcjonowania państwa polskiego, w tym jego polityki obronnej. I skoro tańsze, bo tańsze jest sięgnięcie do rezerw, których jesteśmy właścicielem, niż pożyczanie w kraju czy za granicą, nawet na relatywnie bardziej dogodnych warunkach, jakim jest ten unijny program SAFE, to zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, zasadą praksologii, że osiągamy zamierzony efekt przy minimalizacji nakładów, należy tak postąpić. Ale sprawa jest bardziej polityczna niż ekonomiczna, przy czym ma ona swój aspekt prawny, legislacyjny, ma swój aspekt ekonomiczny, ma swój aspekt polityczny. To jednak wymaga zawieszenia innej wojny, zimnej wojny domowej polsko-polskiej. Czy na to stać obecnie rządzące kręgi i ich opozycje? Mam co do tego wątpliwości. Natomiast to, co sobie cenię w propozycji prezydenta i prezesa, to jest to, że oni wystąpili razem. Niech pan pomyśli przez chwilę, a co by było, gdyby z takim pomysłem wyszedł rząd? Przecież bylibyśmy teraz bez przerwy, byśmy słyszeli, że to jest zamach na niezależność banku centralnego.
Panie profesorze,
nie jest zamach na niezależność tego banku, bo ten bank jest współautorem tej koncepcji, która została przedłożona. Więc dobrze by było, żeby dopracować ją do końca od strony technicznej, ekonomicznej, inżynierii finansowej i wykorzystać ten pomysł, który kiedyś zgłosiłem. Czy to idzie w tą stronę? Obawiam się, że nie.
Jeszcze jedno pytanie, bo zastanawia mnie, czy w ten sposób nie uchylamy drzwi w pewnego rodzaju prowadzeniu polityki fiskalnej, w prowadzeniu polityki wobec Narodowego Banku Polskiego czy Banku Centralnego i nie będzie potem takiej ochoty ze strony różnych rządzących, żeby sięgać po rezerwy, które gromadzi Bank Centralny.
Tak, to jest kolejne dobre pytanie. Na nie odpowiedziałem także w wywiadzie, który ukazuje się, albo już się ukazał na portalu Interi. I to pytanie będzie powtarzane. No mówimy o tym tak zwanym moralnym hazardzie, że jak się robi coś nieortodoksyjnego, nietypowego, to mogą być próby powtarzania tego kiedyś. Ale powiedziałem już wyraźnie, to jest absolutnie wyjątkowa sytuacja i to trzeba zrobić tylko raz, pierwszy i ostatni. I dlatego lepiej by było, gdyby to było obwarowane ustawą przyjętą przez większość Sejmu i Senatu i zaakceptowaną przez prezydenta i niekwestionowaną przez Zarząd i Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, niekwestionowaną przez Trybunał Konstytucyjny, z wyraźnym podkreśleniem, że to jest tylko raz. A to, że będą niektórzy krytycy tej koncepcji podnosić ten argument, a jakie mamy gwarancje, że za lat 5 albo 15 ktoś nie wyjdzie z pomysłem, żeby sięgnąć, no ja wiem, znowu do rezerw banku centralnego, bo nie ma pieniędzy na żłobki albo na budowę, ja wiem, schronik dla bezdomnych psów. Otóż to są też sprawy, które trzeba w sposób właściwy finansować, natomiast teraz mówię o rzeczy zupełnie nadzwyczajnej. Polityka twierdzi, że grozi nam niebezpieczeństwo i od tej strony musimy zwiększyć wydatki na obronność. Budżet jest poważnie zadłużony i to jest wielkie niebezpieczeństwo, że pogłębia się nierównowaga finansowa państwa, rośnie dług publiczny, rząd sobie z tym nie radził, ani poprzedni, ani ten, i kontynuacja tej polityki to jest, nie powiem, że już poruszanie się po równi pochyłej, ale to jest moim zdaniem większe zagrożenie dla interesów polskiego państwa, społeczeństwa i narodu niż to zagrożenie militarne, o którym tak często się mówi i którym nam się straszy. Wobec tego ta propozycja jest jednoznacznie jednorazowa, wyjątkowa, unikatowa i tak należy to interpretować. I ja nie widzę niebezpieczeństwa, jeśli sięgnie się do tego nieortodoksyjnego postępowania, niebezpieczeństwa jakiejś recydywy, że to będzie powtarzane w przyszłości. No, i jeszcze jedna sprawa. Na pewno od czasu do czasu ktoś powie, no tak, a w roku 26 profesor Kołodko proponował takie rozwiązania, dlaczego do niego nie sięgnąć. To jest nadzwyczajne rozwiązanie, ale ono jest bardziej ekonomiczne niż inne tak zwane alternatywne projekty. Wobec tego warto byłoby je dopracować i warto szukać porozumienia politycznego w tej sprawie, bo to się po prostu ludziom opłaca. To się naszym słuchaczom opłaca. Wobec tego nie będzie podnoszenia podatków, do którego trzeba będzie ewentualnie sięgać, jeśli teraz nie zastosujemy tego instrumentu. Nie będzie takich ograniczeń wydatków na ochronę zdrowia czy na edukację i nie będziemy obciążać następnych pokoleń rosnącymi kosztami długu publicznego. Dlaczego nie skorzystać z takiej możliwości?
Jeszcze jedna sprawa czysto techniczna, panie profesorze. Pan wie o tym doskonale, że zyski Narodowego Banku Polskiego, one nie są wypłacane od razu, że trzeba poczekać pół roku, to co będzie w 2025. Tak, gdyby był zysk w 2025, a nie będzie go, czyli gdyby się nic nie zmieniło, no to ten zysk by trafił, powiedzmy, do budżetu w połowie 2026. Jeżeli byśmy teraz przyjęli ustawę, przyjęli ten pomysł i on by wszedł w życie, to te pieniądze de facto trafiłyby do budżetu w połowie 2027. Czy to nie za późno?
Tak, na to pytanie też odpowiedziałem w artykule wspomnianym w many.pl. Gdyby stać na gruncie, a stać musimy na gruncie prawa, tak jak on obowiązuje w tej chwili, to jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. Wpierw musi być zweryfikowany bilans banku centralnego, a więc trzeba i to co do jednego, co do drugiego miejsca po przecinku wszystko dokładnie obliczyć, a potem zysk z tego, 90% tego zysku trafiłoby do budżetu państwa, byłoby to już lato przyszłego roku. Ale nam nie brakuje środków, bo my przecież mamy w budżecie na ten rok, o czym się nie mówi, zapisane olbrzymie pieniądze na obronę narodową, sięgające 5% naszego dochodu narodowego produktu krajowego brutto. Daje nam to pierwsze miejsce pod tym względem w gronie 27 członków Unii Europejskiej, a także w grupie 32 państw członkowskich NATO. Wobec tego te pieniądze są, one są z budżetu, w dużym stopniu one pochodzą z tego, że państwo nasze się zadłuża, ale my tu mówimy o działaniu na długie lata. Jeśli chodzi o propozycję sejfu Unii Europejskiej, no to przecież jest to propozycja sięgająca bodajże roku 2070, prawda, kiedy moi studenci, którzy teraz słuchają naszej rozmowy, będą mieli już wnuki, będą sobie przypominać, jak to było o dwa pokolenia wcześniej. Natomiast ja jestem tego świadom i jeśli tak by miało być, to też napisałem w tym artykule, to powinien być punkt tej specustawy, o której mówię, że w sposób specjalny, w warunkach nadzwyczajnych, przyspiesza się procedurę weryfikacji bilansu Narodowego Banku Polskiego i w przypadku wypracowania przez niego zysku zostaje on przekazany nie w czerwcu następnego roku, tylko w terminie bardzo szybkim, na przykład w ciągu 30 dni od wejścia ustawy w życie po podpisaniu jej przez prezydenta. To jest też problem, który jest do rozwiązania. Natomiast tego typu argumentów, które słusznie pan tutaj wyciąga, bo trzeba to sobie spokojnie wyjaśnić, abyśmy zrozumieli, czego dotyczy dyskusja, bo ona niestety w dużym stopniu sprowadza się do tego, że toczy się dosyć brutalna, powiedziałbym, walka pomiędzy rządzącymi i opozycją, która chciałaby tę władzę przejąć. I niestety dyskusja na ten temat jest bardziej polityczna niż merytoryczna. Wszystkie problemy, o których pan mówi, można rozwiązać. Wszystkie muszą być rozwiązywane w ramach regulacji prawnych. Jeśli te regulacje uniemożliwiają jakiś sensowny, ekonomicznie i korzystny społecznie ruch, należy w trybie specjalnym, demokratycznie zmienić tę regulację. Więc pytanie jest takie, na sam początek czy na koniec, czy stać obecne władze, żeby doszły do takiego porozumienia? Sądzę, że pierwsze 30 kilka godzin reakcji kręgów rządowych, koalicji rządzącej na propozycje złożone przedwczoraj przez prezydenta i prezesa raczej pokazują, że jest to niezwykle trudne, jeśli w ogóle możliwe. Szkoda byłoby nie wykorzystać takiej szansy. Mam nadzieję, że się ze mną państwo zgodzicie.
Bardzo panu dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za możliwość wizyty na wykładzie. Profesor Grzegorz Kołodko, były wicepremier, minister finansów, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy panie profesorze i pozdrawiamy studentów również.
A moi studenci pozdrawiają redakcję i wszystkich naszych słuchaczy. Dziękuję.
Kłaniamy się.